Radio Gdańsk, 26 minut pozostało do godziny 10. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Michał Sielski, portal trójmiasto.pl.
Dzień dobry.
Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu. I od razu przechodzimy do tematu. Spór o nazwę dla pociągu z Gdańska Głównego do Kościerzyny. SKMK na swojej stronie ogłosiła plebiscyt, w którym wygrał kapitan Józef Dambek, przywódca tajnej organizacji wojskowej GRYF. To jednak nie oznacza, że pociąg taką nazwę otrzyma, bo Urząd Marszałkowski mówi, że nie był z nimi uzgodniony ten plebiscyt, a pomysł jest nietrafiony. Wcale nie chodzi o to, że wygrał kapitan Dambek, zapewnia członek zarządu województwa Ryszard Świlski. Komu może przeszkadzać Józef Dambek? Małgorzata Tarasiewicz.
Chciałabym zacząć od tego, że właśnie bardzo fajny jest pomysł nazywania pociągów, tak samo jak tramwajów w Gdańsku, nazwiskami znanych ludzi, z tego powodu, że rozszerza to wiedzę historyczną, dzięki temu poznajemy wybitne postaci.
Walor edukacyjny.
Ma to walor edukacyjny, niewątpliwie można sobie właśnie wygooglać i zobaczyć, kim była dana postać, jeżeli się tego nie wie. I myślę, że tutaj broniłabym tej nazwy dla SKM-ki do Kościerzyny, ponieważ kapitan Dambek był właśnie wybitną postacią na tym terenie i bardzo dobrze pasuje właśnie do tego pociągu. I to, że mieszkańcy...
Tym bardziej, że on wygrał w plebiscycie właśnie, pasażerów w zasadzie, tak można powiedzieć.
Właśnie. I jeżeli ludzie tak potrafili się zmobilizować, bo rzeczywiście trafiły nawet do mnie zaproszenia do głosowania na kapitana, na tę postać, no myślę, że trzeba to uszanować i pozostawić taką nazwę i zupełnie nie rozumiem właśnie takiego podejścia, jakie prezentuje Urząd Marszałkowski czy Marszałek, że twierdzi, że nadanie nazwy nie usprawni komunikacyjnie właśnie tego pociągu,
no
czy tego połączenia.
Bo to nie usprawni.
Bo to nie o to chodziło, zdaje się.
Mieczysław Abramowicz.
Tak, ja właśnie sobie przygotowałem ten cytat z pana Świlskiego, o którym przed chwilą mówiła Małgosia. Rzeczywiście to nie usprawni komunikacji na Pomorzu, ale przecież to nie o to nie
ale
o to
chodzi. Nazwanie tramwaju Schopenhauer usprawnia komunikację w Gdańsku?
Na pewno nie. Nawet zrobienie specjalnego tramwaju poświęconego wyłącznie Ginterowi Grassowi, bo wiecie, że jest taki tramwaj.
Tak.
Jakby poza całym taborem, który jest w Gdańsku, jest jeden inny tramwaj, który nosi imię Gintera Grassa i jest urządzony w nawiązaniu do dzieł twórczości życia Gintera Grassa. Przypomnę tylko nieskromnie, że mam w tym udział.
Gratulujemy.
Ja też jestem za tym, żeby nazywać te pojazdy. Tak. Jeśli chodzi o imię Dambka, no z jednej strony tak, zostało to imię wybrane w plebiscycie ludzi, którzy w tym plebiscycie biorą udział. Nie wiem, dlaczego to imię nie odpowiada władzom. Obawiam się, że jest tutaj drugie dno. Bo wiemy dobrze, że w środowisku dawnych kombatantów, a nawet potomków dawnych kombatantów tajnej organizacji wojskowej GRYF Pomorski jest dużo, mówiąc łagodnie, rozbieżności, na przykład w stosunku do postaci porucznika czy kapitana Dambka. Jan Piepka kilka lat temu, weteran Gryfa i weteran Armii Krajowej na Pomorzu, oskarżał Dambka o to, że on wydał całą organizację Gestapo i przez to bardzo wielu żołnierzy i oficerów Gryfa Pomorskiego zostało zamordowanych.
To znaczy na pewno prowadził rejestr tych członków i to jest główny
i to wpadło w ręce.
Tak,
ale tych argumentów, Mieczysławie, Urząd Marszałkowski nie podnosi. Marszałek nie podnosi. Znaczy, mówi, że nie chodzi o Dambka wcale.
No więc
dlatego mówisz chodzi, o tym drugim dnie.
Jeśli nie chodzi o Dambka, no to o co chodzi? Jeśli to jest dobre imię dla pociągu, to dlaczego go nie nadać? Nie rozumiem tego do końca, dlatego powiedziałem o drugim dnie.
Rozumiem. Michał Sielski.
Może chodzić o to, o co zazwyczaj chodzi urzędnikom, że to my mieliśmy zorganizować konkurs, a nie wy zorganizowaliście i wybraliście nazwę. Ale wracając do Dambka, no są trzy kontrowersje wobec historii z nim związanej. Pierwszej to Pierwsza to taka, że zarzucane jest to, że nie był żołnierzem. No oczywiście, że nie był żołnierzem, był nauczycielem przed wojną, ale potem dowodził tajną organizacją wojskową. Wszyscy tytułowali go porucznikiem, więc traktowali go jako żołnierza.
Mój ojciec też nie był żołnierzem, a w czasie wojny walczył w AK.
Otóż to. Druga to, o czym wspomniałeś. No rzeczywiście, no był to błąd. Czy zrobiono z premedytacją, czy nie, no to już myślę, że nie nam rozstrzygać. To, że gestapo przejęło potem dane członków i wielu z nich trafiło na Sybir, wielu zostało zamordowanych po prostu w kaszubskich lasach, jest faktem. Z pewnością nie zrobił tego specjalnie, no bo no chyba trudno zakładać, że zrobił to specjalnie. Tak samo nie można zarzucać, że torturowani potem członkowie Gryfa Pomorskiego wydawali kolejnych, no bo możemy sobie tylko wyobrażać, jakie oni przechodzili katusze i nie mamy prawa oceniać ich postaw moralnych w takich momentach.
Michał, ale jeszcze, bo zarówno pani Małgorzata, jak i Mieczysław powiedzieli się w sprawie pomysłu w ogóle nazywania, nie wiem, tramwajów w Gdańsku, pociągów, PKM-ki, samolotów imionami. Jak
pomysł według mnie jest świetny, a zwłaszcza nazywanie imionami osób, wobec których są kontrowersje, jest jeszcze lepsze.
A,
ponieważ to jest doskonałe dla wiedzy historycznej. Im więcej kontrowersji, tym większa chęć poznania tych szczegółów. Jeżeli mówimy teraz o Dambku, że być może było tak, a być może było inaczej, bo nie dowiemy się tak naprawdę nigdy tych szczegółów i wszelkich blasków i cieniów postępowania tych osób, ale możemy czytać opracowania historyczne i myślę, że wiele osób to zrobi.
To, co powiedziała Małgorzata Tarasiewicz o tym walorze edukacyjnym nazywania pojazdów szynowych czy samolotów jakimiś imionami, to tak rzeczywiście jest. Ja przyznaję, że czasami wsiadając do tramwaju widzę nazwę, przepraszam, że przyznam się, ale czasami nic mi nie mówiącą i mogę, Mieczysław mówi, że w tramwaju jest informacja, tak na początku chyba składu jest informacja, kim jest patron tego tramwaju, ale można po prostu wygooglować. Myślę, że to jest fajna też taka lekcja historii Gdańska, a tutaj dzięki PKM-ce mogłaby być fajna lekcja historii Pomorza generalnie, gdyby tak konsekwentnie w to pójść.
Zwłaszcza, że jest czas w pociągu, żeby sobie to przeczytać.
To prawda. Mieczysław Abramowicz, Michał Sielski, Małgorzata Tarasiewicz to goście komentarzy Radia Gdańsk. Jechaliście ostatnio siódemką albo autostradą w jakiś długi weekend?
Ostatnio nie.
Ale wiesz, co się dzieje?
Wiem, co się dzieje.
Mieczysław Abramowicz. Wczoraj koleżanka jechała z Elbląga 2,5 godziny do Gdańska po południu.
No i słusznie, to jest przecież bardzo daleko.
Dlaczego i słusznie? Bo to jest 60 kilometrów.
Daleko.
To jest 60 kilometrów.
Też nie za bardzo rozumiem tej decyzji o tym, by nie otwierać.
Znaczy jest decyzja, żeby otwierać. Właśnie, znaczy problem polega na tym, że decyzją ministra Andrzeja Adamczyka bramki na autostradzie A1 będą w te najbliższe wakacje otwierane cyklicznie przez jej operatora na co najmniej 30 minut, tak żeby rozładowywać tworzące się tam zatory. W tym
właśnie,
momencie, kiedy będą zatory.
One będą otwierane wtedy, kiedy korek już będzie kilku kilometrowy.
To prawda. I takie korki...
Nie za bardzo wierzę, że to w jakiś sposób usprawni komunikację. Wracając do zaczętego zdania, nie za bardzo rozumiem, dlaczego nie można otworzyć tych bramek, tak jak to było w latach poprzednich.
W weekendy
letnie. To bardzo usprawniło przecież komunikację. Sami dobrze o tym wiemy. Ja parę razy jeździłem tamtego lata, kiedy było otwarte, również w weekendy, gdzie było dużo więcej samochodów i to się czuło, że ich jest więcej, ale jednak przez te bramki się jakoś wygodniej przejeżdżało. Nie rozumiem tego.
Cykliczne otwieranie być może nie jest dobre, jeżeli weźmie się pod uwagę doświadczenie poprzednich lat, że samochody czekały, czy że kierowcy czekali na to, aż nadejdzie godzina otwarcia bramki i
żeby przejechać
właśnie tam taniej o te parę złotych. I koczowali na poboczu, organizowali sobie pikniki na trawie, więc to jest zupełnie absurdalne i myślę, że właśnie otwieranie cykliczne, kiedy będzie wiadomo, że za chwilę się bramka otworzy, może powodować znowu tego rodzaju działania i jest to, zagraża to zdrowiu i życiu osób podróżujących.
Dlatego... Nie, mi się wydaje, że to jest każdy chętnie by skorzystał z tego, w tym sensie, że jeżeli wiem, że między godziną, nie wiem, 8 a 20 20, jest podniesiona bramka na autostradzie A1, no to wtedy wybieram się, tak planuję swoją podróż. Bo z tym koczowaniem, czekaniem, ja myślę, że to jakiś, być może jakiś wielki mit stworzył się z tym czekaniem i koczowaniem.
Ja tego nie widziałam, ale czytałam właśnie, że kierowcy czekali na jednym, na poboczu i włączali się gwałtownie do ruchu w momencie, kiedy już nadchodził ten czas. Dlatego powiedziałam właśnie o zagrożeniu dla zdrowia i życia, nie wspominając już o 300-złotowych mandatach, jak które takie działanie może za sobą pociągnąć.
Czy jakby pani podnosiła te
ja bym w ogóle nie tak podnosiła. Ja bym,
w ogóle?
Tak, w ogóle uważam, że należałoby usprawnić transport publiczny, mniej korzystać z samochodów. Myślę, że fakt, że pociągi są tak w tej chwili niesamowicie obłożone, że nie można dostać biletów właśnie po długim weekendzie, nie można było się właściwie pociągiem wydostać, nie było miejsc, to oznacza, że należałoby zwiększyć składy, dołączyć wagony, dołączyć nowe pociągi, bo rzeczywiście...
Czy to rozwiąże problem? Być może ułatwi, ale czy rozwiąże problem? Bo i tak wydaje się, że bardzo dużo osób i tak będzie chciało przyjechać samochodami tutaj.
Tak, ale chciałabym właśnie w ten sposób przekierować myślenie kierowców, że niekoniecznie trzeba się pchać wszędzie samochodem. Jeżeli weźmiemy przykład Sopotu i spojrzymy na to, co się dzieje w Sopocie, to posiadanie tego samochodu przez turystę w naszym mieście właściwie niewiele polepsza jego sytuację. W tej chwili zastanawia się Sopot nad tym, czy nie stworzyć, czy właściwie już jest to zdecydowane, czy nie stworzyć parkingu koło Ergo Areny, ponieważ wjazd do miasta jest właściwie już niemożliwy. Natomiast pociąg dowozi turystów do centrum miasta. Mhm. Można korzystać z transportu publicznego. Myślę, że na miejscu powinny być właśnie rowery miejskie, transport, możliwość podróżowania rowerem, który można przewieźć pociągiem. Także chciałabym, żeby zdywersyfikować myślenie o sposobie poruszania się i podróżowania po Polsce.
Mm-hmm. Michał?
Ja bym w ogóle bramek nie podnosił na autostradzie.
No, kolejny.
Tak, chociażby dlatego, że nie chcę do tego dopłacać. To jest pierwsza rzecz, no bo jednak ktoś musi za to zapłacić.
70 milionów.
Więc dlaczego nie ci, którzy podróżują i chcą dojechać samochodem, a ja z moich podatków? Druga rzecz to jest taka, że...
Michał, tylko wiesz, jaki to jest elektorat?
Oczywiście.
Wiesz, jaki to jest elektorat?
To jest
ten za kierownicami stojący w korkach?
Dlatego
a wiesz, jak to się będzie niosło po rodzinie?
Można parkować, gdzie się chce, można jeździć za darmo autostradą i można przekraczać prędkość i robić wiele innych rzeczy, bo to jest właśnie elektorat. Mm-hmm. Ale nie o to chodzi przecież. Poza tym otwarcie tych bramek nie rozwiązuje problemu. On tylko przesuwa ten problem na obwodnicę.
Na obwodnicę Trójmiasta.
Tak, która po pierwsze jest węższa, po drugie ma więcej zjazdów, po trzecie doskonale wiemy, ile tam jest wypadków i kolizji. W zeszłym roku podczas wakacji średnio zgłaszanych kolizji i wypadków było 5 dziennie. Jeśli założymy, że każdy z nich to jest godzina korka w dwie strony, no bo przecież trzeba popatrzeć, zrobić film, przyjrzeć się, pokazać dzieciom, żonie, no to jest pół dnia wyłączona droga szybkiego ruchu w ogóle z funkcjonowania. Więc wpuszczamy ten ruch w naszą lokalną, wąską i niebezpieczną wbrew pozorom drogę.
Czyli zmniejszamy obłożenie obwodnicy i korki na obwodnicy, generując korki na obwodnicy,
tak,
Trójmiasta.
Z całą pewnością stojące samochody są bezpieczniejsze niż jadące. Więc jeśli one pojadą potem wolniej, to będzie dla nas lepiej. Poza tym w wakacje i w długie weekendy korek zaczyna się na zjeździe z obwodnicy w Chylonii i kończy na wjeździe na ulicę Pucką w Redzie albo jeszcze dalej. Mhm. Więc on ma tak naprawdę z 10 kilometrów. Teraz przesuniemy ten korek z bramek autostrady do miasta i zakorkujemy wszystkie ulice wjazdowe, wyjazdowe, boczne, skrzyżowania i po prostu zakorkujemy ruch całkowicie tylko dlatego, żeby komuś wydawało się, że przejechał szybciej przez bramkę o 20 minut.
Mhm.
Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy wtedy, kiedy bramki były otwierane w weekendy, rzeczywiście miasto i obwodnica były tak zakorkowane,
tak,
jak
właśnie
mówisz?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie prowadziła badania wtedy, kiedy były otwarte bramki i padły rekordy na obwodnicy Trójmiasta. Rekordy pod względem liczby samochodów, które przejechały.
Czy miasta też były zakorkowane? Bo ja tego nie pamiętam, żeby tak było.
Ja mieszkam w Redzie i obserwuję
miasta
to
nie,
doskonale.
To bardziej obwodnica Trójmiasta,
tak.
Rumia, Reda.
Myślę, że to trochę przesadzony obraz. Znaczy, ja mówię tak dlatego, że bronię swojej tezy, że o otwieraniu w weekendy bramek. Ale może rzeczywiście trzeba wybrać jakieś coś pośrodku, bo z jednej strony, tak jak mówicie, zakorkujemy miasto i miasta i obwodnice, za to nie będzie korków, albo będą mniejsze, bo przecież to też nie likwiduje korków na autostradzie, albo odwrotnie, robimy jeden wielki korek z Gdańska do Łodzi na autostradzie, a mamy odkorkowane miasta, które też nie będą przecież odkorkowane.
Znaczy, wydaje mi się, że informacja o tym, że bramki będą otwarte, powoduje to, że więcej osób decyduje się na wyjazd samochodem, więc zachęca do korzystania z autostrady. Tymczasem.
A tu mam taki SMS, ceny. Pani Małgorzato, który potwierdza pani opinię. Nie otwierajmy bramek. Potem i tak się piętrzy ruch na końcu obwodnicy i w Redzie. Ludzie przyzwyczajają się do otwartych bramek i jeszcze chętniej będą wybierać auto zamiast alternatywnych form transportu. Ale jest też argument, że pociąg nie wszędzie dojedzie.
Akurat na Półwysep do Sopotu i do Trójmiasta dojeżdża i to praktycznie na każdą stację. I z pewnością w takich podróżach weekendowych z Sopotu do Orłowa czy do Gdańska szybciej dojedzie się SKM-ką niż samochodem.
Mhm. I jeszcze jeden ze słuchaczy odnosi się do wyboru nazwy pociągu PKM-ki. Świetna myśl, aby nazywać pojazdy postaciami, napisał, kontrowersyjnymi, moim zdaniem historycznymi, jak powiedział pan komentator. Walor edukacyjny genialny, od razu rzuciłem się do internetu i książek, aby sprawdzić, kto to był Dambek i jak żył, napisał pan Sławek.
A wracając do autostrady, no, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że no, chcąc, nie chcąc, musimy mieć autostrady. To jest jak trochę jak krwioobieg kraju. Możemy mieć pretensje do pomysłodawców i wykonawców naszych autostrad, że one od razu nie zostały budowane dużo szersze, bo przecież już od dawna wiadomo, że na pewno A1 musi być poszerzona co najmniej o jeden pas.
No nie wiem dlaczego.
Bardziej chyba Mieczysławie chodzi o pobór opłat.
Problemy są tylko bramki.
Tak naprawdę, jak na razie, tak, bo Mieczysław pewnie sięga parę lat do przodu i rzeczywiście w swojej wizji i za parę lat sądzę, że będzie potrzebny dodatkowy pas na autostradzie A1.
Mi się wielokrotnie zdarzało, że jechałem w długiej kolumnie samochodów. Nie, to nie był korek, to wszystko.
Tak, szczególnie w weekendy letnie, tak jest.
Dość szybko, tam nawet bardzo szybko, ale to jednak była kolumna samochodów na jednym i na drugim pasie. Gdyby był trzeci pas.
Od lat nierozwiązywalny jest problem poboru opłat w naszym kraju, bo pamiętacie, były pomysły zarówno winiety, jak i elektronicznego systemu poboru opłat i kolejne rządy mówiły, to już będziemy realizować, już będziemy, mamy jakiś pomysł, będziemy realizować i na razie tej zmiany nie widać.
Ale po co robić rewolucję, jak można usprawnić ruch na tych bramkach, które są? Wystarczy na przykład dwie skrajne bramki przeznaczyć dla tych, którzy płacą za cały odcinek autostrady. Nie muszą szukać tego bileciku, nie muszą się pytać ile. Dają te 30 zł i jadą dalej. To się odbywa ekspresowo. A u nas ja bardzo często widzę, że ktoś podjeżdża pod bramkę autostrady, wtedy dopiero otwiera szybę, wtedy pyta ile ma zapłacić, dopiero szuka swojego bileciku, szuka pieniędzy, no i to trwa to 3 razy dłużej niż powinno.
Chciałam uzupełnić, bo jeszcze to może nie zostało powiedziane, że w pierwszym roku, kiedy bramki były otwierane, zostało stracone 20 milionów złotych z opłat, w następnym 50, czyli łącznie 70 milionów, które być może będziemy musieli dołożyć z naszych kieszeni, dlatego że w tej chwili wygląda na to, że i ruch jest coraz większy, więc w tym roku będzie jeszcze większe straty finansowe dla firmy, która jest operatorem autostrady.
Ona nie ma strat.
Nie ma?
Ale tak, żeby sobie łatwiej wyobrazić.
Ona nie ma strat, dlatego że jeśli jest decyzja o podnoszeniu bramek, to płaci Ministerstwo Transportu.
Tak jest.
Także ta firma zarobi na swoje.
Płaci z pieniędzy podatnika.
Z naszych podatków.
No więc ja właśnie o tym
mówię. Naszych podatków.
Ja nie chcę dokładać do tego biznesu. Uważam, że jeżeli już ktoś decyduje się, to na jazdę autostradą.
Jeden z nas, pani Katarzyna, pisze, że dwie osoby dorosłe plus dwójka dzieci plus pies i bagaże, że karmę dla psa, to wszystko trzeba zabrać. Jak rozumiem, pociągiem się tego wszystkiego nie da. Poza tym koszty wówczas rosną, więc każdy wybiera samochód. Ale także, słuchajcie, pojawiały się takie sugestie, że my nie chcemy turystów w Gdańsku. Mówiąc, że nie, przynajmniej dwie osoby, Michał i pani Małgorzata, że nie chcą turystów w Gdańsku, bo nie chcą podnoszenia bramek, że to ale wynika jakby nie chcieli.
Może nie tak niezmotoryzowanych.
Niekoniecznie muszą wjeżdżać na plażę samochodem.
Właśnie.
Mieczysław?
Nie, no ja powiem tak, no tego się nie da zrobić. Ludzie będą jeździć samochodami i będą jeździć
już
samochodami coraz więcej i już.
W wielu krajach się dało.
Właśnie
tym bardziej.
O czym tutaj słuchaczka napisała, że dwoje dorosłych, trójka dzieci, pies, karma i tak dalej,
no
i tak dalej. Ja sobie
wina.
Nie wyobrażam sytuacji takiej, gdzie ja bym jechał do Kotliny Kłodzkiej, odwiedzając mojego brata z żoną, z synem i z psem, żeby jechać pociągiem, trzy razy się przesiadając.
Tylko,
ja
że ze wszystkich
samochód
wynika,
i za sześć godzin jestem na miejscu. Jadę dwiema autostradami. Mm-hmm. Autostrady po to są, żeby jeździć po nich samochodami. I samochody są po to, żeby nimi jeździć. Co innego, jak my jeździmy. Właśnie ta bramka, szukanie grosików. To jest zresztą widać na każdym skrzyżowaniu, jak Polacy jeżdżą. Zapala się na skrzyżowaniu zielone światło, rusza pierwszy samochód, drugi, trzeci, czwarty, a piąty już nie rusza, bo już jest czerwone światło. W Belgii w momencie zmiany świateł rusza pierwszy i ostatni równocześnie. To samo na bramkach. Podjeżdżamy, otwieramy okienko, dowiadujemy się, ile mamy zapłacić. Ale tak jest. No przecież wielokrotnie
widziałeś
to.
Problem, o którym mówimy, czyli problem blokowania się autostrady A1 na bramkach, problem blokowania się obwodnicy Trójmiasta wróci bardzo mocno w te wakacje, dlatego że widziałem badania, z których wynika, że wielu Polaków, jak nie większość Polaków, chce wyjechać na wakacje i chyba 80% będzie wybierało Polskę. Ja mam nadzieję, że będzie wybierało Pomorze i będzie przyjeżdżało na Pomorze do kaszubskich lasów, na kaszubskie jeziora, czy nad Zatokę, czy nad Bałtyk, ale nie mam takich wizji, że to będą pociągi. Myślę, że będą to w większości samochody i musimy się do tego przyzwyczaić. Dziękuję bardzo. Komentarze Radia Gdańsk. Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu. Michał Sielski, portal trójmiasto.pl.
Dziękuję.
I Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk.
Dziękuję bardzo.